Mazurskie kalendarium. Historia pisana wiatrem na tafli jezior.
Tomek Suchocki, witam w audycji Mazurskie Kalendarium. Na początek najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, które na przestrzeni dziejów zapisały się w kronikach Warmii i Mazur.
6 kwietnia 1722 roku król Prus Fryderyk Wilhelm I wydał patent z decyzją o nadaniu przywilejów miejskich 5 osadom targowym: Białej Piskiej, Mikołajkom, Stołupianom, Ragnecie i Taplawie. 7 kwietnia 1981 roku w Chicago zmarł Krzysztof Klęczon, urodzony 14 stycznia 1942 roku w Pułtusku. Kompozytor, wokalista i gitarzysta znany z grup Czerwone Gitary i Trzy Korony. W młodości niedoszły nauczyciel w Rumach koło Dźwierzut. 8 kwietnia 1525 roku w Krakowie został zawarty traktat między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem, skutkujący między innymi przekształceniem państwa zakonnego w świecie Prusy książęce z wyzwaniem luterańskim. 9 kwietnia 1945 roku kapitulacją niemieckiego garnizonu zakończyło się trwające od końca stycznia oblężenie królewca, tzw. operacja Königsbergska. Jedna z ostatnich operacji Armii Czerwonej podczas ofensywy wschodniopruskiej. 10 kwietnia 1246 roku wielki mistrz zakonu Henryk von Hohenlohe nadał prawa miejskie osadzie Elbląg, rozwiniętej przy zamku krzyżackim założonym pierwotnie w 1236 roku. 11 kwietnia 1775 roku w Warszawie zakończył obrady Sejm Rozbiorowy, który zatwierdził traktat podziałowy, w tym aneksję Warmii przez Prusy. 12 kwietnia 1892 roku w Mönchengladbach zmarł Theodor Bornowski, urodzony 25 października 1829 roku we Fromborku, syn kościelnego katedry we Fromborku, nauczyciel i poeta, zbieracz legend i opowiastek ludowych z Warmii.
Mazurskie kalendarium.
Tomek Suchocki i dr Jakub Knyżewski z Ezeuckiego Muzeum Historycznego. Dzień dobry,
panie doktorze. Witam.
W Mazurskim Kalendarium przedstawiamy wydarzenia, omawiamy też wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni dziejów, a rozegrały się w danym tygodniu. Akurat dzisiaj na tapecie tydzień od 6 do 12 kwietnia. Panie Jakubie, no kilka bardzo ważnych wydarzeń w tym tygodniu, o których warto wspomnieć nieco szerzej, i chyba zaczniemy od tego, które miało największą historyczną wagę dla całego naszego kraju zresztą. Rok 1525. No, hołd pruski od razu się nam kojarzy.
Chociaż... I słusznie, że tak nam się kojarzy. I to jest, drodzy państwo, szanowni słuchacze, no jedno z tych wydarzeń, które wpłynęło bardzo mocno na dzieje regionu, który dziś zamieszkujemy, a które jest także obecne na kartach szkolnych podręczników, bo pewnie każdy się zetknął z hołdem pruskim w podręczniku. Każdy przynajmniej...
No tak, ale 90% kojarzy to hasło hołd pruski. Nawet gdzieś tam w wyobraźni ten obraz Matejki jest, tak. A tymczasem ten hołd pruski z obrazu Matejki to jest tylko, że tak powiem, finalna czynność.
Ostatnia faza
procesu, który trwał bardzo długo.
Rzeczywiście tak naprawdę obchodzimy dwie rocznice w tym tygodniu, a więc 8 kwietnia podpisanie Traktatu Krakowskiego. Mm-hmm. Tak naprawdę to w ten sposób powinno się określać to wydarzenie. Traktat Krakowski, który usankcjonował to wszystko, co się
I potem chyba wydarzyło. Matejki funkcjonowało w nomenklaturze właśnie Traktat Krakowski. Dopiero ten obraz, że tak...
Rzeczywiście, Matejko namalował obraz ikoniczny, tak, gdzie wielki mistrz krzyżacki klęczy przed królem Polski, zatytułowany Hołd Pruski. I to miało miejsce dwa dni później, 10 kwietnia. Tak, a więc mamy 8 kwietnia podpisanie traktatu i 10 kwietnia Hołd Pruski, a więc to uklęknięcie, czy on rzeczywiście tam uklęknął, nie wiem. Albrecht Hohenzollern, czy rzeczywiście przed Zygmuntem Starym uklęknął, tego nie wiem, pewnie dałoby się to jakoś sprawdzić, ale no Matejko naszą wyobraźnię, można powowiedzieć, zorganizował.
Ku pokrzepieniu serc.
Tak, to zdecydowanie.
Panie Jakubie, dlaczego Traktat Krakowski, wspomniał pan tutaj, był takim przełomowym wydarzeniem dla Prus książęcych, potem się tak nazywających.
Potem się tak nazywały, tak. No, na tych terenach, na których dziś żyjemy, tak, na Warmii, na Mazurach, od XIII wieku usadowił się zakon krzyżacki. Zakon krzyżacki, który sobie te tereny podbił, ustanowił tutaj swoje państwo i można powiedzieć, że od XIV, cały XV wiek i także początek wieku XVI to były nieustające wojny polsko-krzyżackie, litewsko-krzyżackie. To były wojny o dostęp do Morza Bałtyckiego, o tak naprawdę o hegemonię w tym regionie, o sprzeczne interesy pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim. No i ostatnia z takich wojen, już nie największa, te największe to były jednak ta Wielka Wojna ze słynnym Grunwaldem i wojna 13-letnia w wieku 15, ale ostatnia wojna była toczona w latach 1519-1521 i to ona doprowadziła do tego, że ten traktat krakowski został zawarty. Krzyżacy tak naprawdę stracili swą hegemonię tutaj, stracili swą siłę, sprawczość na tym terenie.
Ale de facto nie zostali pokonani w polu, tylko rozłożyła ich ekonomia.
No tak, Krzyżacy, to była Zakon Krzyżacki na tym terenie to była tak naprawdę mówiąc dzisiejszym językiem, to była korporacja.
I była też inna korporacja, czyli Związek Miast Pruskich.
Tak, i to były korporacje, które miały sprzeczne interesy. Te korporacje się nie dogadywały. Te miasta pruskie wolały dobijać targu z królem polskim. Natomiast faktem jest, że zakon posiadał liczne zamki, warownie i to nie było takie proste podbić.
Ale nie miał pieniędzy, bo pieniądze mieli mieszczanie, miał warownie,
więc tutaj były pewne problemy. No i właśnie, tutaj można powiedzieć, że weszła dyplomacja, dogadali się, mówiąc tak potocznie. Albrecht Hohenzollern, ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego w Prusach, przeszedł na luteranizm, tak? To już jest po tym, bo to już jest po ogłoszeniu nauk Marcina Lutra, więc po reformacji. Na mocy tego traktatu zakon został sekularyzowany w Prusach. Albrecht Hohenzollern stał się władcą świeckim w Prusach, właśnie od tej pory nazywanych książęcymi, a nie krzyżackimi, i stał się lennikiem króla Polski. I co to znaczy? On był suwerenem na swoim terytorium, to znaczy mógł prowadzić tutaj swobodną politykę, ale nie był niezależny na arenie międzynarodowej. On był zobowiązany do posłuszeństwa królowi polskiemu, stąd ten hołd, tak? On symbolicznie uklęknął przed królem jako jego w pewnym sensie poddany. Tak?
I taka sytuacja trwała aż do traktatu belawsko-bydgoskich, to jest druga połowa XVII wieku. Ale ja bym wrócił jeszcze, bo to, co obserwujemy na obszarze Mazur, tutaj właśnie na początku XVI wieku, czyli no de facto po traktacie krakowskim, to jest wzrost kolonizacji tutaj z Mazowsza.
Czy ta kolonizacja już tak naprawdę zaczęła się...
Czy było po prostu łatwiej?
Czy też skończyły się wojny? Nie ciągłe, tak? Tak można powiedzieć. Więc to jest istotne, chociaż ta kolonizacja trwała już też w wieku XV, ale tutaj też jest inna ważna rzecz, która wpłynęła na to, że tak naprawdę mówimy dziś o Mazurach, a nie o jakimś... To tak naprawdę było wydarzenie, które wpłynęło na to, na ukształtowanie tożsamości tego regionu. Bo Albrecht stał się protestantem, Albrecht Hohenzollern. Automatycznie jego poddani również stali się protestantami. A więc... Ta ludność polskojęzyczna, która na tych terenach się osiedlała, była zobligowana do tego, żeby przyjąć wyznanie protestanckie. A co zakładało wyznanie protestanckie? Ano między innymi to, że należało się modlić w języku, w którym się mówiło na co dzień. A nie tak jak w wyznaniu rzymskokatolickim wówczas, także wiele stuleci później, po łacinie. I to stworzyło podwaliny pod rozwój przede wszystkim języka polskiego na tym terenie, literackiego języka polskiego, bo trzeba było piśmiennictwa, bo trzeba było dla tych ludzi pisać, trzeba było dla nich drukować. I tutaj mamy Ełk, tak, ze słynną drukarnią Jana i Hieronima Maleckich. I tak naprawdę wyznanie protestanckie, język polski, który to wyznanie konserwowało, umożliwiło jego rozwój, to były wyróżniki ludności mazurskiej, która przetrwała do XX wieku, więc tak naprawdę to myślę, że jest to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze wydarzenie w dziejach Mazur.
Tak naprawdę powstanie Mazur, które...
De facto tak, de facto
znamy, tak. Dopiero taką potem przełomową datą, tak jak mówiłem, traktaty belawsko-bydgoskie, a potem dopiero rok 1945, kiedy znów się wszystko...
Tak, wszystko się wywróciło
do góry nogami. Kolejne wydarzenia, o których fragmentarycznie sobie wspomnimy. Rok 1722, znowu jesteśmy w Prusie. Król Fryderyk Wilhelm wydaje patent z decyzją o nadaniu przywilejów miejskich 5 osadom targowym, czyli powstają nowe miasta.
Tak, i to już jest nie dość, że po traktatach belawsko-bydgoskich, ale to już jest po ustanowieniu Królestwa w Prusach, bo to już mamy mowę królu, prawda, w Prusach, więc to już jest niezależne państwo, już nawet nie księstwo, ale królestwo w Prusach. I ta kolonizacja faktycznie trwała przez kilka stuleci, ale Mazury, zwłaszcza ten południowo-wschodni region, no nie był gęsto zasiedlony, a do tego borykał się z różnymi katastrofami, takie jak wojny, najazd Tatarów, epidemia w czasie Wielkiej Wojny Północnej na początku wieku XVIII i w kilkadziesiąt, około 20 lat po tej epidemii, tak, która to jest 1701 rok, król postanowił założyć nowe miasta, no między innymi Biała Piska,
Mikołajki.
bajki, między innymi także Orzysz, po to, aby umożliwić podniesienie się tego regionu z tej zapaści demograficznej i gospodarczej, która była wynikiem tych właśnie wydarzeń, tych epidemii, tych wojen. No i ta sieć osadnicza, ta sieć urbanistyczna, którą stworzyli najpierw Krzyżacy, a później nieco rozbudowali książęta i królowie Prus, no tak naprawdę ona przetrwała do dziś. My żyjemy w tych samych miastach. Ten układ przestrzenny tego regionu tak naprawdę został zachowany do dnia dzisiejszego.
To jeszcze, panie Jakubie, wyjaśnijmy sobie kwestię, co ma Klęczon wspólnego z Mazurami.
No właśnie, Krzysztof Klęczon, znakomity polski muzyk, jeden z...
Co ma wspólnego z Mazurami oprócz piosenki Port chociażby.
Albo Wróćmy nad jeziora,
albo
prawda?
Wróćmy na jeziora, tak. Tematy mazurskie się przejawiają. No,
świetne piosenki, mające już swoje lata, ale myślę, że gdzieś dla wielu słuchaczy wciąż są bliskie sercu. No, Krzysztof Klęczon związany ze Szczytnym na Mazurach. Tam spędził swoje dzieciństwo, choć nie urodzony tam. Zdaje się, urodził się w Tusku.
Tak, w Półtusku.
W Półtusku, prawda? Nie urodzony tam, ale wychowywał się blisko związany z Mazurami, co znajdujemy także w jego świetnych utworach, świetnych piosenkach.
Tak, ja tu nawet czytam, że o mało nie został nauczycielem w Rumach koło Dźwierzut.
No tak, chyba WF-u, tak, prawda? Chyba wychowania fizycznego.
Zastanawialiśmy się, co stanęło na przeszkodzie, ale może dobrze się
może
stało.
Trzymajmy się może tej wersji, że wolał muzykę. To wyszło na dobre.
Tam słyszałem kilka różnych takich historii. Nie do końca nadają się, na to się nie prawi. Na tym.
No, muzycy wiedli zawsze barwne życie.
Tak. Jeszcze zanim nie powstał rock'n'roll, tak, już się mówiło o życiu rock'n'rollowym. Życie rock'n'rollowe jest starsze niż sam rock'n'roll. I w takim wesołym klimacie kończymy dzisiejsze spotkanie. Mazurskie kalendarium. Zapraszamy oczywiście na kolejne w czwartek o stałej porze. Dr Jakub Knyżewski, Ełckie Muzeum Historyczne i
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również.
Mazurskie kalendarium.
Audycja powstała we współpracy z Ełckim Muzeum Historycznym na podstawie kalendarza Warmii i Mazur autorstwa Wojciecha Kujawskiego.